Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Chmielnik, publicysta, regionalista, autor książki o lubuskiej elektroenergetyce i jej XIX-wiecznych początkach. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry tobie właściwie.
Witamy naszych słuchaczy. Przygotowujesz coś nowego, o czym zapewne dziś porozmawiamy, ale jeśli pozwolisz, odniesiemy naszą dzisiejszą rozmowę również do kontekstu turystycznego, ponieważ jesteś związany z lubuską organizacją turystyczną i popularyzacją regionalnych kulinariów. A poczynię jeszcze jedną uwagę, zanim zaczniemy naszą rozmowę, że w naszym województwie pojawiły się wreszcie książki pisane przez znawców historii regionalnej i są to ludzie niezwiązani z Uniwersytetem Zielonogórskim. Należysz do tego grona. No to już przechodzimy w takim razie do zasadniczej części rozmowy. To była konstatacja moja, że należysz do tego grona, ale zgodna z faktami. Zacznijmy może od tego, co ciekawego dla współczesnego mieszkańca ziemi lubuskiej można znaleźć w przeszłości naszego regionu. Albo tak bardziej personalnie, co ty znajdujesz?
Właściwie to jest tak, że my żyjemy w takiej przestrzeni narracyjnej, nie wiadomo skąd się biorącej i nie wiadomo kto nam ją narzuca, dlaczego i jaki w tym jest cel, co jest prawdą, co jest skryte. Większość z nas korzysta z tych gotowców, jak w internecie szuka się rozmaitych informacji o sprawach lokalnych, znajdujemy bardzo często tą samą informację multiplikowaną w różnych miejscach.
Fakt.
I poddajemy się tak troszeczkę bezwiednie, ponieważ obaj jesteśmy w jakimś tam sensie, tak bym powiedział, poszukiwaczami prawdy wśród szumu informacyjnego, bo współczesny świat dostarcza nam taką ilość informacji, że to jest to właściwie szum. I w tej informacji trzeba znaleźć to, co jest prawdą. Również to dotyczy narracji historycznej. My jako społeczeństwo, takie mam przekonanie, tych, którzy kreują tą narrację historyczną, nie do końca mamy świadomość, kto i dlaczego on ją nam kreuje. Uznaliśmy, że w czasach PRL-u, no to tam jakaś komuna ją kształtowała, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Wspomniałeś o tym, że naukowcy kreują jakąś narrację historyczną. No i pojawili się tacy amatorzy, troszeczkę do których ty też należysz, którzy próbują złamać pewnego rodzaju standard i monopol na narrację historyczną, która istnieje. I w trakcie doszukiwania się prawdy w tych źródłach dochodzi się do takiego prostego wniosku, że czasem naprawdę trudno jest dociec, jaka jest prawda historyczna. Że to, co uznajemy za poważną naukę historyczną, bardzo często opiera się na jakichś wątpliwych źródłach, na jakichś relacjach, na jakichś
często na z góry założonych tezach, bo historia tak często kłaniała się polityce, że historycy dawali się zaprzęgać do rydwanu polityki.
I w pewnym sensie, żeby kontynuować moją wypowiedź, ziemia lubuska jest w tej przestrzeni narracyjnej, historycznej traktowana także przez wielu Polaków jako obszar obcy Polsce, jako obszar niepolski, jako obszar w gruncie rzeczy niemieccy. I tego nurtu trzyma się jakby większość znanych mi regionalistów, tych znanych, nie chcę podawać nazwisk, bo mogą się obrazić. Ale to kultywowanie niemieckości czy pruskości lubuskiego czy Zielonej Góry jest w mojej opinii zupełnie nieuprawnione. Aczkolwiek wynika to ze źródeł.
Jasne, ale Krzysztofie, zwróćmy też uwagę na to, że region Środkowego Nadorza, może nie w całości, ale przynajmniej część ziemi lubuskiej, równie długo był austriacki, a nie pruski. Mamy tu wiele tradycji. Był też czeski i wreszcie był związany z koroną polską. To bardzo zróżnicowane wszystko jest historycznie.
Ja we wstępie do takiej publikacji, która się niebawem ma ukazać, piszę, że w przypadku ziemi lubuskiej, być może dotyczy to również innych obszarów Polski Zachodniej, opowieść typu niemiecka, austriacka, polska jest taka troszeczkę nonsensowna, ponieważ to jest narzucenie historii pewnego rusztowania bardzo współczesnego, bo państwo rozumiane w sposób średniowieczny czy starożytny było czymś innym, jak
zupełnie
państwo rozumiane dzisiaj, prawda? Raczej można mówić o tym, jakie wielkie dynastie rządziły ziemią lubuską.
Tak jest.
A byli to Piastowie śląscy potem byli to Piastowie czescy, potem byli to Jagiellonowie czescy, wreszcie Habsburgowie od 1520 tam któregoś roku, nie chcę. A jeszcze była dynastia luksemburska, która tutaj też maczała swoje palce. Byli też i Sasi w pewnej części, czyli Wettynowie.
Jasne.
Hohenzollernowie.
Pruskość tych ziem nie jest głęboka, tak można powiedzieć.
Wittelsbachowie tu się pojawiały, Askańczycy i tak dalej. To właśnie od tej strony patrząc, to jakby ta ziemia lubuska jest taką ziemią wielu kultur i my nie doceniamy tego.
No i korona polska, bo i Międzyrzecz, i Wschowa to przecież terytoria należące do Polski nieprzerwanie do czasów rozbiorów.
Polscy królowie nadawali dopiero przywileje kupieckie Zielonej Górze. Tutaj dochodzimy do tego, do podobnej rzeczy jak i w Wygorzowie. Nie bardzo wiadomo, bo zbliżamy się do hucznych obchodów 800-lecia Zielonej Góry, jaka była pierwsza nazwa tego miasta. Badacze, historycy nie stwierdzają na ziemiach polskich sytuacji, żeby miasto było założone na surowym gruncie, że zawsze coś to miasto poprzedzało, bo przecież nie opłacało się budować miasta tak, jak my budowaliśmy w XX wieku, jak Stalową Wolę czy Nową Hutę, na gołej ziemi w jakiejś wiosce, ale tam była huta, tam było coś. W dawnych czasach to inaczej się troszeczkę organizowało. I właściwie to jest tak, że jedni się będą upierali, że to był Greenberg. Pojawia się też nazwa łacińska, która nie jest na pewno nazwą miejscową. Ale w jednym z Greenberger Wochenblatt znalazłem taką informację z 1916 roku, kiedy Niemcy odwoływali się do wspólnoty kulturowej, aby pokonać barbarzyńską dzicz ze wschodu. I wtedy przypomnieli sobie, że jesteśmy w tej samej wspólnocie kulturowej. I pojawił się wykaz studentów w Zielonej Górze, którzy studiowali na Akademii Krakowskiej. I okazało się, że pierwszym na tej liście był Adamus de Zielona.
Mhm.
Czyli on się tam zapisał.
Adam z Zielonej.
Czyli Adam z Zielonej się on zapisał, prawda? I ta nazwa Zielona również występuje w dokumentach królów polskich. Nie pamiętam którego, Kazimierz Jagiellończyk bodaj, a może inny król, ale ta nazwa była. I teraz chodzi o to, że w tej takiej wielkiej mieszaninie nie rozmaitych przemilczeń i takich półprawd, które w historii są bardzo częste, trzeba wyłuskać to, co jest prawdą, i wokół tych prawd pojawiają się bardzo ciekawe anegdoty. Jak się je sięgnie głębiej, to się okazuje, że to są fascynujące historie, pokazujące, że to poczucie, które w bardzo wielu współczesnych Lubuszanach tkwi, a mianowicie prowincjonalność, jest kompletnie nieuzasadnione.
No właśnie, o czym spróbujemy dzisiaj też więcej powiedzieć, bo odczytałeś jedno, może nie tyle z założeń tej audycji, bo ja zastanawiając się nad nią, robiąc sobie pewien plan rozmowy z tobą, no doszedłem do wniosku, że to nam wyjdzie, również na podstawie tego,
bo
o czym ty piszesz. Nie żyjemy na terenach, które i nasi przodkowie nie żyli, które były jakimś zaściankiem, ale o tym już mówiliśmy, choćby przy omawianiu twojej książki, przy prezentacji twojej książki dotyczącej elektryfikacji, jak bardzo szybko na Dodrze ziemia lubuska dołączyły do tej nowej rewolucji przemysłowej, ale wcześniej bywało podobnie, o czym też dzisiaj pomówimy. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać do tego, zanim zadam kolejne pytanie i przejdziemy do kolejnej kwestii.
Może wejdę jakby w ten wątek pionierskości i semantycznie, jak mówimy o pionierskości, to o piorunach można powiedzieć, czyli o piorunochronach. I to jest taka rzecz, o której się u nas nie mówi, że jakby w polskiej elektrycznej historiozofii pierwszym zanotowanym piorunochronem na ziemiach polskich jest piorunochron na ratuszu w Rawiczu. To jest po prostu nieprawda, ponieważ znacznie wcześniej, bodaj o 8 lat, był założony pierwszy piorunochron na kościele w Żaganiu, na wieży kościoła w niebo Wzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowa, tam kanonice regularne.
Powiedziałeś o Żaganiu.
O Żaganiu, tak. Założyli piorunochron. Niedługo potem, ponieważ był ten sam opat, który zarządzał kanonikami regularnymi, a tym kanonikom podlegały Kościół Świętej Jadwigi, również Kościół Świętej Jadwigi został wyposażony w piorunochron w tym samym roku, w którym w piorunochron został wyposażony Zamek Królewski w Warszawie. Ale jeszcze wcześniej był piorunochron na wieży kościoła farnego w Gubinie. Także chodzi o to, że jakby te wszystkie nowinki techniczne, o których nam się wydaje, że to jest prowincja. Nie, tutaj była czołówka w gruncie rzeczy. Mało tego, jest jeszcze jeden ważny aspekt, że ten postęp techniczny był związany z katolicyzmem. Nie z protestantyzmem, jak nam próbują historycy wmawiać, tylko z katolicyzmem, bo protestantyzm próbuje nam się wmówić, że była to taka religia, która postawiła na naukę. Nieprawdą jest to, ponieważ Marcin Luther był przeciwnikiem wszelkiej wiedzy naukowej, był takim bardzo ortodoksyjnym interpretatorem Pisma Świętego i uznawał, że jak czegoś w Piśmie Świętym nie ma, to znaczy, że to jest grzeszne. Natomiast...
No i był też strasznym antysemitą, o czym Niemcy współcześni,
mizoginem,
a zwłaszcza
mizoginem.
Protestanci, ci nie lubią, jak im się przypomina.
No ale wracając do tych nowinek technicznych, to te siłą rzeczy wszystkie nowinki techniczne, ponieważ istnieje oczywista takie przenikanie wszystkich tych nowości z zachodu w sporej części, to na drodze tego postępu Zielona Góra wyłapywała jakby w swoje sito cywilizacyjne, może nawet mniej cywilizacyjne, a bardziej intelektualne te wszystkie nowinki. Zawsze tu byli ludzie, zawsze mieszkali ludzie bardzo jakby podatni na te rzeczy i wyłapujący. Mało tego, tu urodziło się dwóch znakomitych obywateli. Jeden z Zielonej Góry, drugi z miejscowości Słone. Jeden był twórcą trygonometrii ze Słonego. W tej chwili nie chcę pomylić tego na nazwiska. Specjaliści będą wiedzieli. A drugi, Skultetus Schulze się nazywał, mieszczanin, który był teoretykiem kalwinizmu i był sprawcą defenestracji praskiej. Także tu jeden zielonogórzanin był sprawcą defenestracji i właściwie początkiem zainicjował wojnę 30-letnią. Także mamy swój wkład w globalny świat.
W tym wybuch wojny 30-letniej.
Który był uznawany za pierwszą wojnę światową.
No na pewno była to wojna o gigantycznych, negatywnych skutkach dla Europy, przynajmniej Europy Zachodniej i Środkowej. O historii można pisać, przyglądając się działalności wybitnych jednostek. Może jeszcze dzisiaj ruszymy ten wątek, ale chciałbym, żebyśmy najpierw porozmawiali o tym, że te jednostki, jakby nie były wybitne, to one i tak zawsze działają w jakiejś zastanej rzeczywistości gospodarczej. Zwracasz dużą uwagę na tą rzeczywistość gospodarczą, pisząc na przykład o Świebodzinie i Międzyrzeczu. Ukazał się na łamach ostatnio Gazety Lubuskiej twój ciekawy artykuł o sukiennictwie. Ono stało za wielowiekową prosperity tych miast. I to się też wpisuje w ten wątek modernizacyjny. Nasze miasta nie odstawały od można powiedzieć, innych miast europejskich, gdzie no to jeszcze nie była rewolucja przemysłowa, ale coś, co tworzyło jej grunt.
Każda epoka ma swoją dziedzinę gospodarczą, która w danym regionie jest tą dziedziną wiodącą. I całe średniowiecze właściwie to jest świat gospodarczy związany z sukiennictwem. Właściwie na ten wątek świebodziński trochę natchnęła mnie taka książka Europa na peryferiach, nie pamiętam nazwiska tej francuskiej historyczki, która ma takie arabsko brzmiące nazwisko. Ona mówi o tym, że średniowiecze, które my traktujemy jako centrum świata, tak naprawdę było pewnym zaściankiem tego, co w świecie się działo, ponieważ tak naprawdę główny nurt całego handlu, głównie związanego z tkaninami, toczył się na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie. Tu mówiliśmy o Jedwabnym Szlaku, ale również o innych.
Mówiliśmy przed audycją.
W każdym razie wielka tradycja francuskich targów we Flandrii przeniosła się również do Polski i Świebodzin był taką, można powiedzieć, lubuską stolicą sukiennictwa. To była liczba sukienników, była kilkukrotnie większa jak w Zielonej Górze. Ja tutaj sobie zapisałem na przykład tak, że w 1585 roku Świebodzin sprowadzał 2426,5 kamieni wełny. Zielona Góra 707, czyli ponad 3 razy mniej. Ile to jest kamień? Kamień to jest tyle, ile ważyło żarno młyńskie, czyli około 20 kg. Czyli sprowadzano do Świebodzina, szanowni państwo, szanowny Adamie, 50 ton wełny rocznie. Czy wyobrażacie sobie państwo 50 ton wełny rocznie? Bo ja sobie nie mogę tego wyobrazić. I to sukiennicy świebodzińscy przerabiali. Takie ilości wełny. To oczywiście była ilość wełny, która przychodziła z zewnątrz, bo jeszcze była do tego własna wełna. Przecież owce się pasły na okolicznych wzgórzach, w okolicach Świebodzina i tam część dostarczały wełny i tak dalej. Natomiast jeśli idzie o cały handel sukiennictwem, to właśnie to jest tak, że warto jest całą historię sukiennictwa w Polsce potraktować jako oddzielnie, bo się okazuje, że jeden tkał, inny to tłuk w tych foluszach, byli specjalni postrzygacze, czyli różne procesy uszlachetniania.
Można powiedzieć, że cała linia produkcyjna była.
Cały wielki przemysł, a ponieważ była to taka ciekawostka, także szukając Świebodzina trafiłem na zamek królewski Zygmunta Augusta, który miał postrzygaczy swoich własnych, żeby to mniej szlachetne płótna, które sam monarcha może nie zakładał, ale chciał, żeby jego służba miała godziwie wyglądające, bez supów, bez pętli, bez jakiegoś tam mechacenia się, to ktoś im tam postrzygał. Ten Świebodzin zaistniał jako sukno u Sienkiewicza, gdzie pisze o podbipięcie, tak, brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go było wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio w szarą opiętą kurtę ze świebodzińskiego sukna z wąskimi rękawami i wysokie szwedzkie buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Tak nam zarysował historię Sierkiewicz lubuskiego, a właściwie świebodzińskiego sukna.
To ładnie i w ten sposób świebodzińscy sukiennicy, sukno i Świebodzin trafiły do ogólnopolskiej
kultury
i literatury. Ale także Międzyrzecz był takim ośrodkiem również sukienniczym, o czym wspominasz.
Międzyrzecz też był, bo właściwie w każdym mieście taka gospodarka istniała. Warto jest też przy okazji tego sukiennictwa, które weszło do kultury również w słowem partacz, prawda? Bo to jest słowo, które się wywodzi dokładnie ze sukiennictwa. Partacze to byli ci, którzy nie należeli do cechu i działali oddzielnie. Skąd jest ten źródło słów łaciński partacz?
No a jak nie należeli do cechu, to od razu było domniemanie, że tłuką coś na boku i robią gorsze rzeczy.
Stąd
partacz.
I a propos tego Świebodzina i Międzyrzecza, to też kroniki zanotowały, że kupcy ze Świebodzina udali się z misją porządkową do Międzyrzecza, aby zniszczyć tamtejsze warsztaty partaczy, którzy tam działali poza cechami. Byli to akurat międzyrzeccy Żydzi, po których jest Bużnica do dzisiaj.
I tu przy okazji możemy powiedzieć, że system miał też sporą zdolność samoregulacji. Skoro brali sprawy w swoje ręce i regulowali system na tyle, że miał on wykluczać partaczy i zachować jakość.
Znalazłem taki wątek w panu Tadeuszu, ponieważ raz na jakiś czas czytam tą perłę polskiej literatury i tam są znakomite, ciekawe wątki związane z naszą współczesną kulturą, ale też i znalazłem na przykład dwa fragmenty związane z piórnochronem, które Mickiewicz nazywa konduktorami. Mm-hmm. W dwóch miejscach, porównując litewskie lasy do lasów włoskich, mówię, a co tam ich te aloesowe gałęzi sterczące do góry jak pałki konduktorów, prawda? Co to tam? Pałki konduktorów, czyli te odgromniki, które... Mm-hmm. A drugi fragment jest, jak się hrabia z panem Tadeuszem zasadzili na niedźwiedzia, który ich atakował, i wycelowali w niego te dwie rury jak konduktory w brzuch ciemnej chmury, tak to tam jest napisane, więc...
Nowinki techniczne były tak, świetnym, ale, też tworzywem do literackich przenośni.
Do sukienników. U Mickiewicza też jest tam taki wątek, gdzie któryś z tych zasiankowych szlachciurów mówi o tym, że jak ginie przyzwoitość, na straży której stoi szlachta posiadająca szable, i że porządek państwa jest oparty na policji, to państwo już jest skończone. Tak oni to uznali. Także w tamtych czasach ludzie brali sprawy w swoje ręce. Sprawiedliwość miała taki wymiar, jakby to powiedzieć, bardziej natychmiastowy, bardziej energiczny, bardziej emocjonalny. Dopiero potem, tak jak w przypadku czarownic żonogórskich, dopiero wyższa instancja zabraniała jakiś praktyk. Tak jak w przypadku tych procesów czarownic żonogórskich, dopiero austriacka władza z Legnicy zabroniła palenia biednych kobiet na stosie.
Pozwól, że poczynię jeszcze jedną uwagę, bo naprowadziłeś mnie na taki ciekawy wątek związany z braniem spraw w swoje ręce. Otóż okazuje się, że ten liberalizm nie był wcale wymysłem Zachodu. On był praktykowany w Polsce bez uczonych rozpraw teoretyków liberalizmu, a obywatelskość szlachecka, tak, no ale to było 10% tylko ogółu społeczeństwa. Szlachta uważała siebie za naród, za coś odrębnego, no ale niemniej jednak w ramach tego narodu szlacheckiego te wolności, samookreślenie liberum veto, wolne nie pozwalam, no oczywiście to się wyrodziło później w swoje przeciwieństwo.
Dzisiaj to się nazywa konsensus. Czyli wszyscy się zgadzamy. W tamtym czasie uznawano, że dobrze jest, jeżeli wszyscy się zgadzają i nie ma nikogo, kto jest przeciwko. Dopiero potem, jak się pojawili jakby zewnętrzni moderatorzy Liberum Veto, to wtedy to się rzecz jasna wyrodziło. Bo...
Ale zauważmy, że dzisiejsza Unia Europejska jest oparta na zasadzie Liberum Veto. Wystarczy czyli... sprzeciw jednego z przywódców
państw. Mówiąc krótko, małpują dobre przykłady.
Tak, więc może nie powinniśmy być aż tak bardzo krytyczni w stosunku do Liberum Veto, bo zasada może była słuszna, ale praktyka niekoniecznie.
Chodzi o to, że wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, o czym mówiliśmy na początku, a mianowicie o tym, jak interpretujemy te fakty, jak tą narrację prowadzimy. I narracja historyczna, zarówno zewnętrzna, czyli niepolska, jak i ta, nazwijmy to komunistyczna czy lewicująca, pokazuje sarmatyzm jako coś, co jest prymitywne, co jest nienaukowe, co jest wsteczne, antyludzkie.
No ale to dziesiątki lat rządów lewicy w PRL-u.
Ale to jest po prostu nieprawda.
I promarksistowskich historyków do tego doprowadziły.
I grzebanie w historii. Na przykład pokazuje, że jak kupcy zielonogórscy, którzy tworzyli pewną społeczność mającą cechy republiki, bo wszystkie miasta i prawo niemieckie, niesłusznie zresztą nazywane prawem niemieckim, organizowania miast dawały jakby spore prerogatywy prawne i organizacyjne samorządowi, prawda? Czyli był to rodzaj, powiedzmy, dobra wspólnego, prawda? Jak mówimy samorząd, to możemy powiedzieć w pewnym ograniczonym sensie, że to była pewna idea republikańska realizowana na poziomie organizacji miasta. Mhm. I to prawo, które przyszło z Francji poprzez Niemcy do Polski, jak Fryderyk II przyjął hołd mieszczan, to natychmiast założył im urząd skarbowy, kompanię dragonów, żeby pilnowali zbierania podatków. Wprowadził statystykę, bo to jest taki element, który władcy zamiłowani w geometrii postanawiają regulować rzeczywistość za pomocą linii prostych albo regularnych figur. Wprowadził podatki i miasto straciło samodzielność, no ale miasto kochało Fryderyka, swojego jakby dobroczyńcę. Coś miało to na charakter też syndromu helsińskiego.
Trochę się... też właśnie musiało kochać, bo innego władcy nie mieli. Musieli
a tu się
kochać
działo różnie, bo
tego, kogo
tutaj
mają.
Pojawiały się pod miastem rozmaite oddziały i żądały okupu, a to Szwedzi, a to wojska napoleońskie, a to jakiś tam inny oddział, jakaś tam banda przyjeżdżała pod miasto. I gdzieś na ziemi lubuskiej również grasowali lisowszczycy, którzy wróciwszy z wojny 30-letniej nie dostali od cesarza austriackiego, tak jak im obiecał, żołdu, więc pustoszyli okolice Bytomia Odrzejskiego. O czym jest tablica w rynku o tym pobycie, bo takie to...
No tak, zgodnie z doktryną wojna żywi wojnę. Wspomniałem o twoim zainteresowaniu kulinariami, a ty przyjrzałeś się produkcji piwa w średniowiecznym żaganiu i to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Pomówmy trochę, jak to z tym piwem było w ogóle i z piwem w żaganiu w szczególności.
To jest taka opowieść, jedna z cyklu moich takich 100 opowiadań o lubuskich, takich anegdot wyciągniętych z internetu, bo posługuję się internetem jako właściwie wyłącznym, no prawie wyłącznym źródłem informacji. Czasem sięgam do książek.
No ale to weryfikujesz, bo to tak zabrzmiało, jakbyśmy tutaj, nie wiem, Wikipedię ustawiali na piedestał,
nie.
Co nie jest naszym zamiarem.
Wikipedia ma tam swoją rolę, ale to jest tak, że jest bardzo wiele rzetelnych opracowań naukowych.
To prawda, internet może być źródłem wiedzy pod warunkiem, że to są poważne opracowania naukowe i że weryfikujemy informacje z poważnych źródeł naukowych i zestawiamy je z innymi, bo to taka metodologiczna uwaga, żeby ktoś nie zarzucił nam zachłyśnięcia się internetem.
Nie oznacza, że Wikipedia jest jakby dziełem szatana, ponieważ
często
w Wikipedii podane są źródła danej informacji.
Są podane źródła, ale mimo wszystko zachęcamy do weryfikowania Wikipedii.
Przyznam się, że w mojej praktyce dzięki tłumaczowi Google mam tą łatwość, że mogę sobie francuskie teksty wrzucić, angielskie, niemieckie, nawet jakieś teksty, nie wiem, serbskie też zasysałem. To nie jest idealne tłumaczenie, ale jak się zna temat, można sobie przetłumaczyć. No wracając do piwa, to jest taka opowiastka, anegdota, właściwie bardziej to jest esej, bo tam jest bardzo wiele wątków takich nieściśle historycznych, rzekłem, i trochę konfabulacji, bo jej takiej.
Co też warto podkreślić, ale eseista ma do tego prawo. I tu podkreślamy, że nie zawsze mówimy dzisiaj w naszej rozmowie o zjawiskach stricte historycznych i o faktach. Zostawiamy też pewien margines na coś, co nazywa się licencja poetyka.
Znaczy to jest, ja przyznam się, że do historii mam taki stosunek lekko zdystansowany, że historia jest zbiorem naukowym rozmaitych, poważnych badań i jako kompendium historia jest interpretacją na podstawie źródeł i w tym sensie tam licencja poetyka w historii jest w jakimś sensie elementem bardzo obecnym. Bardzo często ten komponent jest silnie polityczny i że nawet jak weźmiemy kroniki Kadłubka, czy Titmara, czy Galla Anonima, to oni pisali na zlecenie. Titmar był antypolski wyraźnie, co jest jasno. Co można wyczytać.
Nie lubił Chrobrego, ale o Mieszku czasem coś z sympatią bąknął.
Bo współpracował na pewnym etapie z Niemcami, a ponieważ Titmar nie lubił Ottona III, więc en bloc, bo był, że tak powiem, ponieważ jego pan i władca, następca chyba Henryk I, nie pamiętam. No w każdym razie nie lubił Ottona i prowadził odrębną politykę.
No Otton nawiązywał wprost do tradycji Imperium Rzymskiego, wielonarodowych.
Gal Anonim wprowadził nam do historii Piastów.
No właśnie, bo Bolesław Chrobry, ani Mieszko I, ani ich następcy do czasów Gal Anonima nie wiedzieli, że są Piastami.
Jacyś historycy, w cudzysłowie, wymyślili całą genealogię.
No o czym, o co ja się też upominam i o czym w swojej książce o Mieszku I podkreślam to wielokrotnie, że nazwa Piastowie jest nazwą wymyśloną, ale nie przez nich samych, tylko przez historyków.
Bardziej prawdziwe jest to, że oni reprezentowali, czy byli wodzami, czy arystokracją rodu, czy plemienia Polan. Jeśli tak. Prawda?
Z kolei Przemysław Urbańczyk zauważa, że określenie Polska pojawia się dopiero w 1002 roku, zatem Mieszko I posługiwał się nazwą Skinezgę. Nie było Polonii.
Ale mówimy o tym, jak to
pootwieramy
jest
za chwilę za wiele wątków, to chociaż one są interesujące, ja bym chętnie o tym pogadał, ale wróćmy do tego piwa w Żaganie.
Ale mówimy o tym, jak historia wiele pozostawia osobie z dużą erudycją, to podkreślam, pewną możliwość wejścia w poważny spór z historykami na poziomie licencja poetyka, tak bym powiedział.
Również.
Bo właściwie, jeśli chodzi o te dawne źródła, to my szalenie mało wiemy.
Tak jest.
Chociaż o garbatym Konradzie, bo był taki jeden z piastowiczów śląskich, który strasznie lubił piwo.
Już mi się podoba.
I opowieść jest o tym, taka ładna anegdota, że jak się dowiedział, że on ma objąć biskupstwo bodaj w Akwilei, we Włoszech, czy w Italii, bo to też jest moim zdaniem błędna nazwa Włochy, powinniśmy mówić Italia.
Italia, raczej, oczywiście, prawda? Bo Włochy to jest w ogóle jakaś pokraczna nazwa straszliwie.
Tak. Zapominamy, że Włochy to się zjednoczyły w czasach, kiedy w Polsce było powstanie styczniowe. A więc to jest państwo relatywnie jako całość młode i ono ciągle pęka w szwach i to się nie zrosło, gołym okiem widać. To w każdym razie, jak się garbaty Konrad dowiedział, że w tej Akwilei będzie musiał pić wino, to podobno spod Wiednia zawrócił, bo on musiał mieć piwo. Piwo w tamtym czasie było takim... Proszę to traktować z dużą rezerwą, ale najbardziej zdrowym napojem na terenach Polski, ponieważ proces fermentowania piwa jednocześnie to piwo czyścił, pozbawiał je bakterii, tych szkodliwych, ponieważ te bakterie piwne były bakteriami, które nasz organizm dosyć dobrze znosi, pod warunkiem, że nie przesadzimy z piwem.
No tak.
Prawda? Z drugiej strony to piwo, które pito i wytwarzano w średniowieczu, było kompletnie inne jak nasze. Na pewno nie było pasteryzowane i na pewno nie było filtrowane, więc było to piwo...
Zawiesiste bardzo często, takie gęste.
Ja się nad tym zastanawiałem, ponieważ wyczytałem, że w ramach pewnych przywilejów, jakie mieli mnisi w klasztorach, nie mogę tego znaleźć z głowy. Aha, mam. W niektórych klasztorach zakonnikom przysługiwało nawet 5 litrów tego napoju dziennie.
To było traktowane jako napój.
To było traktowane jako napój. Tym bardziej, że semantycznie piwo jest nazwą tego, co się pije.
Tak,
czyli
tak.
Czyli woda nie, prawda, tylko piwo, tak jak krzesiwo, ogniwo, czy spoiwo, prawda, czyli coś, co spaja i jest spoiwo, coś, co się pije, nazywa się piwo, czyli tutaj językoznawcy...
Czyli to był napitek. Czyli napiteczność, jak mawiał Edward Dąbrowski, znany zielonogórski.
I nawet się o tym mówi, że Piast Kołodziej w tej opowieści z tymi tajemniczymi gośćmi, którzy się u niego pojawili, zaproponował im beczułkę piwa i się bardzo krępował, że tylko jedną beczułkę może im dać. Więc to był jeden z elementów bardzo starej kultury. Piwo znane było w Babilonie, w Egipcie, w Grecji chyba raczej mniej, bo Grecy woleli wino. Natomiast w Rzymie już się pojawił z racji tego, że wśród Rzymian było sporo nierzymskich obywateli.
Właśnie, on się pojawił w armii rzymskiej, pili go Germanie i Galowie, czyli ludy północne i dostawa piwa, dzienna racja piwa w jednostkach pomocniczych, na przykład batawów. Ja też badałem kiedyś ten problem. To jeden z tych batawów, oczywiście mówiących po łacinie, służących w jednostce armii pomocniczej należącej do jednego z legionów w Brytanii, napisał: Cerwesam non habunt, piwa nie mamy.
No tak.
I to pokazuje zasięgi, jakie piwo miało, ale jeśli pozwolisz, to zakonnikom zawdzięczamy całą masę różnych gatunków piwa, bo kiedyś tak, stacjonowałem w Belgii i odkryłem tam 300 ponad gatunków piwa, w tym wiele związanych z browarami będącymi własnością zakonów. I zdaje się, że tak było w Żaganiu.
Tak było w Żaganiu, tam były wojny o piwo, o to, że początkowo kanonicy regularni dostawali przywilej. Chodzi o to, żeby rozumieć, co oznaczało słowo, jaki był zakres tego przywileju. Ponieważ piwo mógł każdy sobie w domu zrobić sam. Wystarczyło podfermentować jakieś ziarno, nie pozwolić, żeby muchy tam zasiedlały się w tym wszystkim. I to piwo powstawało na użytek własny. Wszyscy takie piwo robili. Gdzieś w jakiejś tam, szukając na temat piwa rozmaitych informacji, znalazłem taką rzecz, że w dzielnicy poznańskiej Garbary było 16 browarów.
No ale...
Tak. Natomiast ten przywilej piwa dotyczył tego, że to było piwo w ilościach handlowych, tak byśmy powiedzieli. Czyli jak se tam zrobiłeś to piwo i wypiłeś, to nikt nikogo z tego powodu nie ścigał. Natomiast jak ktoś tym piwem handlował, woził, prowadził wyszynk, sprzedawał i tak dalej, a to było ograniczone. I ponieważ to były spore dochody, więc w tym żaganiu z tego powodu były wojny. Ale jeszcze jest jedna tutaj, dwie ciekawostki związane z piwem, bo to jest... Czasem jest tak, że trącając jakiś lokalny wątek, jakby wchodzimy na wyższy poziom i na tym polega moim zdaniem ten taki, przepraszam, może tutaj to źle zabrzmi, taki światły regionalizm, czyli nie zamykamy się w regionie, tylko patrzymy, jak nasz region wygląda na tle i co z tego regionu gdzieś
tak tam jest. To jest bardzo ważne.
I na przykład mamy taką opowieść. Żona Henryka Brodatego prowadziła, czyli święta Jadwiga, prowadziła życie bardzo ascetyczne. Jadła tylko 3 razy dziennie kawałek chleba zmieszany z popiołem i piła go przygotowaną wodą. I ponieważ się bardzo martwiono jej kiepskim stanem zdrowia, więc za namową męża księżna zaczęła jeść, a wodę zastąpiła piwem. Czyli piwo było traktowane jako środek leczniczy.
I źródło witamin z grupy B chociażby.
Jest też piękna opowieść o pewnym papieżu, który przedtem był w Polsce, był nuncjuszem w XVI wieku. Jak zachorował, to w gorączce podobno szeptał Santa Piva di Polonia, czyli święte piwo z Polonii, a tamci jego mnisi, duchowni, którzy z nim dbali o jego zdrowie, myśleli, że to jakaś jest Santa Piva, jakaś nowa święta, o której oni nie wiedzieli. Także to takie są.
Ale spójrzmy...
O tym się możemy dowiedzieć, czytając o piwie Garbatego Konrada Brzegania.
Tak jest. I dlaczego o tym mówimy? Bo to wszystko ma bardzo długie ciągi historyczne. Bo jeżeli dziś jesteśmy drugim konsumentem piwa w Europie po Niemczech, to nie jest to przypadek, bo ważenie picie piwa ma w naszym regionie lubuskim bardzo bogatą tradycję, a okazuje się, że właśnie wiele takich tendencji obyczajowych nie bierze się znienacka. One się biorą właśnie z tych długich ciągów czasowych, o czym w dzisiejszej rozmowie też chcemy przypominać, żeby nie ulegać złudzeniom, że coś się bierze tak na pstryk znienacka.
Tak, to zawsze ma swój źródło i tu wracamy znowu do tego wątku, kiedy powstała Zielona Góra. Musiało być coś wcześniej.
To jest wysoce prawdopodobne, bo wspominaliśmy już o tym, że na tym surowym korzeniu niewiele miejsc powstawało, a miasta lokowano tam, gdzie była już jakaś tradycja najczęściej osadnicza, gdzie było dogodne położenie geograficzne, gdzie była rzeka, bo trzeba było pić nie tylko piwo, ale poić bydło, robić pranie i tak dalej.
Produkcja sukiennicza była
związana bardzo... Też mnóstwo wody, tak jest.
I tak szukając na przykład tych rozmaitych wątków, odkryłem tak troszeczkę dla siebie i może trochę dla Lubuszan wybitną postać Henryka Brodatego.
Naprawdę, no, to był wybitny władca. To jest władca
który miał,
wielki.
Który był o nieduży krok, aby wyciągnąć Polskę z rozbicia dzielnicowego. Był o niebywałych horyzontach człowiekiem. Zostawił na poczęte dzieło swojemu synowi Henrykowi Pobożnemu, który też już był znakomitym, dobrze zapowiadającym się władcą o szerokich horyzontach, o wybitnym wykształceniu, który niestety poległ w bitwie pod Legnicą. I właściwie my nie doceniamy szkód, jakie bitwa pod Legnicą wywołała dla Polski, dla naszej całej państwowości.
No tak, wspomina się o tym w podręcznikach historii trochę mimochodem. Tak.
Podobnie jak tak trochę lekko traktujemy potop szwedzki, to był kataklizm, który zniszczył Polskę, cofnął nas o może 100 lat.
Mamy jeszcze mniej więcej, tak patrzę, 5-6 minut.
Dlaczego zacząłem o Henryku Pobożnym? bo Henryk Pobożny założył Frankfurt nad Odrą.
Mówiłeś najpierw o Brodatym, a później o Pobożnym.
Nie, Henryk Brodaty, przepraszam, założył Frankfurt nad Odrą. Frankfurt to wzięło się od Franków, sprowadził kupców z Frankonii, a ponieważ we Frankfurcie był brud, więc powstał frankoński brud, czyli Frankfurt. Jego założycielem jest, o tym nawet Niemcy nie wstydzą się pisać, nasz polski władca, niedoszły król.
No właśnie, a ostatnim wątkiem, żałuję, że będziemy mieli na to jakieś 6 minut, myślę, 6, może 7 w porywach. To wątek kobiet, bo dzisiaj mamy wielką dyskusję o rozmaitych parytetach dla kobiet, a w przeszłości naszego regionu nie brakowało kobiet wybitnych, które zmieniały lub kształtowały jego oblicze i nie pytały nikogo o zgodę. Które z tych kobiet cenisz najbardziej?
No, taką... Trudno jest to powiedzieć, bo to tak, każda z nich, z tych kobiet, przyczyniła się w jakiś sposób do tego, jacy my jesteśmy. Taką najbardziej znaną jest Dorota de Talleyrand, która jest córką nie Piotra Birona, tylko jest córką biologiczną Aleksandra Batowskiego, wybitnego polskiego wojskowego doby napoleońskiej. Z Batowskim się, że tak powiem, matka spotykała z racji spraw kurlandzkich, bo trzeba pamiętać, że Bironowie byli lennikami polskimi, którzy w epoce rozbiorowej zerwali...
Oni chyba z Kurlandii pochodzili, tak, w ogóle.
Tak, to była Kurlandia.
Kurlandia
był lennikiem polskim.
Tak, prawda? Tak, to było Lenno.
I ta Dorota była osobą doprawdy światową, bo wychowywała się i w Warszawie, i wychowywała się i w Prusach.
Ale określmy moment historyczny. Rzeczpospolitej już wtedy nie ma. Bo wspomniałeś o epoce napoleońskiej.
Tak, już Rzeczpospolitej nie ma, ale jej wychowawcą w młodości był Scypion Piattoli, jeden z współtwórców Konstytucji. On ją wychowywał.
Wielka postać.
Katolik, w związku z tym ona była jakby w kulturze...
Italskiego pochodzenia.
Italskiego pochodzenia, człowiek o wybitnych talentach. Inną... I też warto jest o tych, że tak powiem, wątkach polskich, szczególnie w życiu młodej Doroty, pamiętać. Inną postacią, właśnie taką bardzo, bardzo kultową, to jest wiadomo święta Jadwiga Śląska, żona Henryka Pobożnego, o której tu wspomnieliśmy, że żywiła się chlebem posypywanym popiołem, która potem...
No ale przeszła na piwo później.
Przeszła na piwo.
Co mi się bardzo podoba.
Przeszła na piwo. Piwo, jakby nie popatrzeć, jest zdrowsze od wody. No, to postać jest ikoniczna w gruncie rzeczy. Fundatorka wielu kościołów, między innymi kościoła świętej Jadwigi, jak w Zielonej Górze. Pewną postacią kobiecą fascynującą, którą też wreszcie w Zielonej Górze doceniono, jest Anna Borchers, która jest założycielką, właściwie fundatorką tego całego kompleksu, który jest przy ulicy Wazów, a więc szpitala, polikliniki i liceum pedagogicznego. To wszystko jest dzieło właściwie wynikające z energii jednej kobiety. Ona to sprawiła i ona była motorem tego całego działania. I takie postaci przeczą takiej idei, że nie ma jednostek wybitnych i że można każdego zastąpić. Otóż nie wszystkich można zastąpić, bo takie jednostki wybitne, takie motory działania pokojowego. To jest właśnie moim zdaniem przykład takiej wielkości, która wynika z pokory, bo to jest coś takiego taoistycznego, że nie musimy się bardzo napinać w wielkości, żeby zrobić wielkie dzieło. Wystarczy być cierpliwym, pokornym, konsekwentnym, uczciwym i powstaje takie dzieło. Innym dziełem, tym razem zbiorowym, to jest dzieło wspólne, wielopokoleniowe Elżbietanek. Ja je też zaliczam do takich bohaterek zbiorowych. Zakon Elżbietanek, który powstał w XVIII wieku, przyjechał do Zielonej Góry, zbudował ten komplet, który nazywamy Elżbietankami. Jeszcze dzisiaj widać, że to były to 3 fazy tego budowania. To było pierwsze miejsce w Zielonej Górze, gdzie była winda elektryczna. Lata wojny były latami strasznymi, bo zamieniono to na szpital najpierw wojskowy niemiecki, potem jak się, że Niemcy wycofywali, to część sprzętu wwieźli, potem przyszła armia radziecka, znów to wszystko zostało zdewastowane, potem znów to odtworzyły Elżbietanki, potem znów przyszła armia radziecka, znów to wyczyściła, tam 3 albo 4 razy było wszystko czyszczone do dna. Dzisiaj to funkcjonuje. To taki piękny przykład takiej wielkości, która się bierze z pobożności. To jest taki przykład jednocześnie multikulturowy, multinarodowy, bo Elżbietanki, te, które przyszły najpierw, były Niemkami. Te, które są dzisiaj, to są Polki. Już przed wojną tam były Polki, w czasie wojny już tam były Polki. Więc to jest taki pewien przykład, jakby powiedzieć, tego splatania się rozmaitych losów ludzkich wbrew przyporządkowywaniu do jakichś narodów, do języków i tak dalej, i tak dalej. Ale tych postaci ciekawych jest jeszcze więcej. Fascynująca jest w mojej opowieści pani Marianna Skórzewska, którą mam w opowiadaniu jako Mata Hari z Drezdenka. Osoba bardzo źle, która się zapisała bardzo źle w rozbiorach Polski w Konfederacji Barskiej.
Krzysztofie, dobrze mi się z tobą rozmawiało, ale czas ucieka. Chyba warto jeszcze na koniec powiedzieć, że z tej rozmowy, z wielu publikacji, nie tylko przecież z naszej rozmowy, ale na nią się powołam, wynika to, że w tym regionie ludzie zawsze sobie dawali radę, dobrze sobie radzili, to nie były nigdy no, jakieś takie miejsca, miejsca straszliwe, chociaż zjawisko ucieczki stąd istniało historycznie za czasów niemieckich i istnieje nadal. No, próbujmy sobie dobrze radzić dalej w regionie jak najlepiej. Mamy tylko jedno życie i
jeśli mogę, bo to jest taki element.
I spędźmy je owocnie. Krzysztofie, będziemy niestety kończyć. Mamy jeszcze coś do wyemitowania. Ja po raz drugi dziękuję ci za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do audycji. Życzę dobrej niedzieli, a dziś nie usłyszymy Andrzeja Pierzchały i Grzegorza Bugaja. Są na urlopie, a do godziny 13:00. Jeszcze posłuchamy i muzyki, i reklamy. Wracam na antenę tuż po wiadomościach. Po 13:00.
Niedziela z kulturą.